Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tydzień temu mówiliśmy z listu do Galacjan i chciałbym do tego listu wrócić. Przypomnę tylko, że między innymi czytaliśmy wiersz zapisany w drugim rozdziale. Jest to 16 wiersz. Wiedząc wszak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Mówiliśmy o usprawiedliwieniu i ten wiersz między innymi czytaliśmy i zwróciliśmy uwagę, że najpierw apostoł podkreśla tą ogólną prawdę, mówiącą o tym, że każdy człowiek bez wyjątku, ma na myśli tak Żyda, jak i nieżyda, jest usprawiedliwiony tylko przez wiarę w Pana Jezusa. I apostoł mówi, że skoro każdy człowiek, to również i my, również i ja. I ta druga część tego wiersza mówi, skoro każdy, to również ja osobiście i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żadny człowiek i na końcu jeszcze raz tą ogólną prawdę podkreśla, nie ma innej możliwości, nie ma innego sposobu, jak tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali z trzeciego rozdziału trzy pierwsze wiersze, które ten rozdział zaczynają. Też zwróciliśmy uwagę na to, że można dobrze zacząć, ale nie jest to gwarancją, że się dobrze skończy. I te wiersze brzmią następująco. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Ten rozdział się zaczyna zatrważająco. O nierozumni, Biblia Gdańska mówi o głupi Galacjanie. Teraz mamy kampanię taką wyborczą, są kandydaci na prezydenta i można widzieć plakaty, różne ogłoszenia. Jest autobus czy autobusy, które jeżdżą, na których jest wizerunek prezydenta albo kandydata na prezydenta. I pojawia się to przed naszymi oczyma, dlatego żeby jakaś bardzo ważna informacja została przekazana. Głowa państwa będzie wybierana. Coś ważnego będzie miało miejsce. I to słowo, które tutaj jest użyte, bo okazuje się, że apostoł Paweł, gdy przyszedł do Galatów, czy do Galacjan, to też coś przed ich oczyma wymalował. I to słowo tutaj użyte znaczy pokazać, obwieścić, publicznie portretować, ogłaszać, jak gdyby za pomocą jakiegoś plakatu wszystkim podać do wiadomości. Słowa tego używano w odniesieniu do edyktów, do praw, do publicznych ogłoszeń, które zostały umieszczone w miejscach publicznych po to, aby wszyscy mogli je przeczytać. A więc gdy apostoł Paweł mówi o Panu Jezusie, to jak gdyby przed ich oczyma maluje. No, myślę, że nie mamy na myśli, że fizycznie coś próbował namalować, jakiś obraz. Nic nie wiemy o takich zdolnościach artystycznych apostoła Pawła. Ale gdy mówił o Chrystusie, to jak gdyby przed ich oczyma maluje obraz Chrystusa. Ale jakiego Chrystusa przed nimi maluje? Mówisz, daliście się omamić, to słowo znaczy rzucić czar na kogoś. Ktoś przestał normalnie myśleć, jest jak gdyby zaczarowany i nie jest w stanie rozpoznać rzeczywistości. głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Z innych miejsc Nowego Testamentu wiemy, że nie tylko gdy do Galacjan przyszedł, to im mówił o Chrystusie ukrzyżowanym, ale gdy przyszedł do Koryntian i o tym pisze w pierwszym liście, w drugim rozdziale, uznaję za właściwie nic innego między wami nie głosić, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I teraz może zdumiewać, dlaczego tak wielki akcent kładzie. Dlaczego nie mówi, czy nie ogłasza Chrystusa, który urodził się w żłobie? Albo Chrystusa, który nauczał? Albo takiego miłosiernego Chrystusa z takim szeroko otwartym sercem? Albo Chrystus, twój przyjaciel? Albo Chrystus, czyniący cuda? Albo Chrystus, uzdrawiający? Albo Chrystus, który wszystkich kocha? Chrystus, który rozwiązuje problemy? Albo Chrystus, który spełni wasze marzenia? Przyjdźcie do Chrystusa, a wszystko w waszym życiu się ułoży. Nie będzie tak trudno jak do tej pory. Gdy przyjdziecie do Niego, to zostaniecie ubłogosławieni. Będziecie zdrowi, będzie wszystko się dobrze układało, będzie wszystko super. Ale apostoł Paweł nie identyfikuje się z żadnym z tych Chrystusów, których tutaj wymieniałem, chociaż też w nim te elementy są. Bo on jest tym, który kocha. On jest tym, który się troszczy, ale identyfikuje się z Chrystusem ukrzyżowanym. W drugim rozdziale, w 20 wierszu czytamy słowa: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Ten list, gdy pisze, to wspomina swoje przyjście do Galatów i w 4 rozdziale, gdy wraca do tego czasu, gdy do nich zawitał, to 13 wiersz mówi, że przyszedł do nich jako człowiek chory. 4:13. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. To by to dziwnie wyglądało, jak tą pierwszą informację, którą bym przekazywał i mówił, no Chrystus przyszedł po to, żebyś był zdrowy, a on sam jest chory. To by to dziwnie wyglądało. No by powiedziano, no to co to za Chrystus, który sprawia, że w takim stanie zwiastujesz Ewangelię. Nawet w tej jego chorobie, w tych jego ograniczeniach, oni zobaczyli w nim Chrystusa. I to jest zdumiewające, później wyjaśni, dlaczego to tak jest. Też w tym liście to jest wyjaśnione, bo po prostu Chrystus był w nim. A więc najpierw to, co Galacjanie słyszą, to najpierw słyszą o Jezusie Chrystusie, który jest ukrzyżowany. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego jest to fundamentem Ewangelii? Dlaczego jest to ta podstawowa prawda, na której wszystko inne jest oparte? Albo dlaczego śmierć na krzyżu Bożego Syna jest niezbędna? Dlaczego On musiał umrzeć? I chciałbym, żebyśmy wymienili kilka powodów, dla których apostoł Paweł zwiastuje Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pierwsza prawda to jest taka, że Bóg jest sprawiedliwy i święty. Od tego musimy zacząć. Tu z tego miejsca czytaliśmy fragment z księgi Izajasza, proroka, z 6 rozdziału. To jest rozdział, który zaczyna się od słów: w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. I później jest opis i są opisane serafy, które stoją przed nim i swoimi skrzydłami zasłaniają swoją twarz i wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Więc pierwsza prawda o Bogu to jest prawda mówiąca o tym, że mamy do czynienia z Bogiem świętym. mamy do czynienia z Bogiem Świętym. Z innych miejsc Bożego Słowa się dowiadujemy, dlatego że On jest święty, to dlatego nic splamionego nie może się przed Nim ostać. Nic, co nie jest święte, nic, co nie jest czyste, nie może przed Nim się ostać. I z tego wynika druga prawda mówiąca o tym, grzech musi zostać osądzony. I w drugiej księdze mojżeszowej jest taki opis, gdy Mojżesz chciał zobaczyć Boże oblicze i ta prawda do niego dociera, mówiąca o tym, że Bóg w żaden sposób nie może pozostawić winy bez kary. Dlatego, że jest święty, dlatego, że jest sprawiedliwy, to w żaden sposób nie może pozostawić winy bez kary. I druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział, przeczytam dwa wiersze, 6 i 7. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do 3. i 4. pokolenia. Prawda o Bogu to On jest święty i sprawiedliwy. I grzech nie może zostać pozostawiony bez kary. I to nie tylko to miejsce o tym mówi, ale również Biblia w wielu miejscach podkreśla i mówi o stanie człowieka, stanie, w jakim człowiek jest. I list do Rzymian na przykład to bardzo mocno podkreśla, że wszyscy są pod wpływem grzechu i cały świat jest winny przed Bogiem. Cały świat jest winny przed Bogiem. A więc pierwsza prawda, Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy i musi grzech osądzić. I teraz powstaje pytanie, i to pytanie, na które sobie musi odpowiedzieć Bóg, ono brzmi w ten sposób: w jaki sposób pozostawić człowieka sprawiedliwym, a jednocześnie móc usprawiedliwić, pozostać samemu sprawiedliwym, a jednocześnie móc usprawiedliwić grzesznego człowieka? W jaki sposób pozostać sprawiedliwym? Bo to nie może się zmienić, ale usprawiedliwić grzesznego człowieka. I Biblia mówi, że Bóg przygotował czy zaplanował sposób, jak to zrobić. W Starym Testamencie to polegało na tym, że była ofiara zastępcza. Ktoś umierał za człowieka. I przez cały Stary Testament o tym czytamy, jak gdyby Bóg przez całe pokolenia chciał ludzi przygotować do tej myśli, że jest, ktoś musi zginąć, żeby człowiek mógł być uratowany. I o tym czytamy w wielu miejscach Starego Testamentu, ta bardzo znana ofiara paschalna, baranek, który jest w czasie Paschy zabijany. To była ofiara zastępcza, dlatego że ten baranek ratował pierworodnego. Gdyby ten baranek nie zginął, gdyby krwią jego nie były pomazane odrzwia, każdy z pierworodnych musiałby umrzeć. I mijają całe pokolenia i na arenę wchodzi Jan Chrzciciel, a później pojawia się młodszy od niego kuzyn i o tym czytamy w Ewangelii Jana. On wskazuje na niego i mówi: to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc te całe pokolenia, te setki tysięcy ofiar, które były składane, wskazywały na kogoś, w kim to wszystko się spełni. To on będzie tym, który zgładzi grzech świata. To nie te tysiące ofiar, to nie te całe rytuały, które z tym były związane, ale czekano na kogoś przez całe pokolenia, kto jest w stanie rozwiązać problem grzechu człowieka. I Księga Izajasza to też jest takie miejsce, do którego często wracamy. To jest ten 53 rozdział, ostatnio mówiliśmy, że zaczyna się od słów, któż w to uwierzy? Któż uwierzy wieści naszej? I w tym rozdziale czytamy takie słowa, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę z nas wszystkich. Prorok przepowiada, że przyjdzie ktoś, który jest nazwany tym Bożym Barankiem, który winę wszystkich ludzi weźmie na siebie. Dlatego, że grzech musi zostać ukarany. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 3 wierszu czytamy prawdę, która jest też taką fundamentalną prawdą chrześcijaństwa, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Gdy apostoł dodaje to według Pism, to ma na myśli, że to nie wydarzyło się tak nagle znienacka, ale przez całe wieki ta myśl była przekazywana. W Pismach Bóg przygotowywał ludzi, że przyjdzie ktoś, kto umrze za człowieka i tu to podkreśla według Pism. Piotr z kolei pisze w pierwszym liście, w 2 rozdziale, on grzechy nasze sam na siebie, na ciele swoim poniósł, na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. A więc Zbawiciel znalazł się w miejscu grzesznika. Ten sprawiedliwy zajął miejsce niesprawiedliwego. Ten niewinny znalazł się tam, gdzie powinien być winny. I to jest kolejna prawda, która mówi, dlaczego Chrystus ukrzyżowany musi być zwiastowany. Ale Biblia mówi o tym, bo to też już z tego, co mówimy, wynika, że było to przewidziane, czy Bóg to zaplanował przed wiekami i apostoł Piotr o tym mówi, gdy wygłasza swoje pierwsze kazanie w czasie wylania Ducha Świętego. To jest Księga Dziejów Apostolskich, 2 rozdział i 23 wiersz. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych zabili i ukrzyżowali. A więc to, że Pan Jezus został zabity, został ukrzyżowany, to nie dlatego, że był słaby, albo nie dlatego, że uczniowie byli mało czujni, albo nie było to powodem, jakiekolwiek okoliczności nie miały na to wpływu, ale czytamy o tym, że był to Boży plan przygotowany i zrealizowany we właściwym czasie, we właściwym momencie. Ewangelia Jana z kolei w 10 rozdziale czytamy, że to była ofiara dobrowolna. Nikt Pana Jezusa do tego nie zmusił. 10 rozdział Ewangelii Jana, 17-18 wiersz, że on dobrowolnie stał się ofiarą. Nikt nie zabrał jego życia. I tam czytamy, nikt mi go nie odbiera, ale ja wkładę je z własnej woli. Inne miejsce Pisma mówi o tym, że był przygotowany Pan Jezus jako ofiara przebłagalna, zanim powstał świat, przed założeniem świata. To w tym liście żeśmy czytali w 1 rozdziale, w 4 wierszu, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Apostoł Paweł w innym miejscu, gdy mówi o konieczności śmierci Pana Jezusa, o tym czytamy w 2 liście do Koryntian, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim zostali sprawiedliwością, z nim się stali sprawiedliwością Bożą. On umarł za nas. Piotr mówi, zostaliśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka. I gdy używa tego słowa baranek to ma na myśli ofiarę jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ale w Starym Testamencie była taka zasada, że można było złożyć ofiarę ze zwierzęcia, z baranka na przykład, i musiała to być ofiara bez skazy. Musiał to być baranek doskonały. I o tym też odnośnie Pana Jezusa czytamy w wielu miejscach. List do Hebrajczyków to bardzo mocno podkreśla. Przede wszystkim podkreśla tą prawdę, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Kiedyś z takim moim kolegą na ten temat rozmawiałem i był takim człowiekiem bardzo współczującym zwierzętom, które są zabijane. I mamy takie współczujące, litujące się serca. I to dobrze. Ale to dlatego, że podkreśla tą prawdę, jak straszną rzeczą był grzech, że trzeba było zabić zwierzę. Jak straszną rzeczą. Bóg nie znalazł innego sposobu, nie było innej możliwości ratunku. Musiała być przelana krew, żeby człowiek mógł zostać usprawiedliwiony, zachowany przy życiu. I ta prawda, ten wiersz mówiący, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Gdy ta prawda gdzieś do nas dotrze, to wtedy być może coś więcej będziemy rozumieli z tego, co to znaczy grzech dla Boga. Co to znaczy grzech? To znaczy, że ktoś musi życie oddać. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Ale jest następna prawda mówiąca o tym. Stary Testament mówił, że jeżeli Izraelita zgrzeszył, przeprowadzał baranka przed kapłana, swoje ręce kładł na jego głowę i ten grzech był przekazywany na tego baranka i ten baranek ginął za tego człowieka. Ten człowiek był uratowany, dlatego że ktoś oddał życie za niego. Ale jeżeli zgrzeszył człowiek, to myślę, że zgodzimy się z tym, że to nie jest do końca fair, że zwierzę za niego umiera. Bo jeżeli zgrzeszył człowiek, to człowiek powinien ponieść za to karę. Nie zwierzę, ale człowiek. I to jest powodem, dlaczego Boży Syn musiał przyjść w ciele, żeby umrzeć za człowieka, że tylko człowiek mógł umrzeć w miejsce innych ludzi, by zaspokoić Bożą sprawiedliwość. Bo gdyby zwierzęta mogły mówić, to by były pełne takiego sprzeciwu i buntu i by mówiły, dlaczego my mamy umierać za człowieka. Człowiek żyje tak, jak żyje, a my ponosimy tego konsekwencje. Ale ta finalna prawda mówi o tym, że człowiek zgrzeszy i dlatego człowiek będzie musiał umrzeć. Ale wiemy również, tak jak baranek był doskonały, tak również ten człowiek musiał być doskonały. Ale jeżeli znamy Boże Słowo, to wiemy, że nie ma takiego człowieka. Nie ma takiego człowieka. Nie mógł nikt się zgłosić i powiedzieć, no, ja mogę umrzeć za rodzaj ludzki, dlatego że jestem doskonały. Nie ma takiego człowieka. I pamiętamy być może te spory, które Pan Jezus z Żydami prowadził, oskarżają go tam o wiele rzeczy. I on w pewnym momencie zwraca się do nich. Któż z was może mi dowieść grzechu? Gdy wypowiada te słowa, to równocześnie wydaje na siebie wyrok, bo to znaczy, że jest bez grzechu i to znaczy, że może zostać zabity. I to musiał umrzeć człowiek, musiał to być człowiek bez grzechu. I w listu do Hebrajczyków czytamy, że on podobny do nas we wszystkim. Tylko tam niby mały szczegół, ale ten mały szczegół decydował o tym, że on był z innego świata. On był kimś innym, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I dlatego mógł umrzeć jako człowiek. Ale to było niewystarczające, że umierał jako człowiek, bo żeby ofiara mogła być przez Boga przyjęta, to musiał umrzeć za człowieka Bóg. I o tym list do Kolosan mówi, gdy go przedstawia. W liście do Kolosan, drugi rozdział, 8 i 9 wiersz, przeczytam. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Albowiem w nim mieszka cała pełnia boskości. W nim mieszka cała pełnia boskości. On jest tym pełnym Bogiem. Nie 99% boskości, cała pełnia boskości jest w nim. W nim mieszka cała pełnia boskości. To, że tylko Bóg jest w stanie człowiekowi grzechy odpuścić, to o tym Izajasz mówi. Chciałbym ten wiersz przeczytać. Jeżeli ktoś ma Biblię, to może zaglądnąć, sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Księga Izajasza, proroka, 43 rozdział. I 25 wiersz. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Ja, jedynie ja, mogę nie dla twoich zasług, ale ze względu na siebie samego mogę twoje grzechy zmazać i nigdy ich nie wspomnieć. Mogę to tylko ja. I znamy wiersz z księgi, z pierwszego listu Jana, że tym środkiem, który zgładza grzechy, jest krew Jezusa Chrystusa. Ale Pismo również mówi o tym, że jest to ofiara wystarczająca. Myślę, że ta myśl nie jest nam obca, bo z tego miejsca jest to wielokrotnie powtarzane. Autor listu do Hebrajczyków tą prawdę podkreśla. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Gdy anioł przychodzi, o tym na początku Nowego Testamentu możemy przeczytać w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, gdy przychodzi do Józefa i mówi, że urodzi mu się syn, ale również mówi, że gdy on się narodzi, to nadasz mu imię Jezus, gdyż on, mówimy, zbawi świat. No tam tak nie jest napisane. Tam jest napisane, że on zbawi lud swój od grzechów jego. Tam nie pisze, że on cały świat zbawi. Tam jest napisane, że on zbawi tylko swój lud. On zbawi tylko tych, którzy do niego należą. On zbawi tylko tych, którzy w niego uwierzą. On zbawi tylko tych, którzy go przyjęli. To nie jest bez powodu, że Paweł maluje przed ich oczyma obraz Chrystusa ukrzyżowanego, nie uzdrawiającego, nie czyniącego cuda. Oczekiwania ludzkie są często w tym kierunku, biegną, ale Paweł nie od tego zwiastuje swoją Ewangelię. I zaraz zwrócimy uwagę, dlaczego to jest takie fundamentalne, dlaczego to jest takie ważne. On zbawi swój lud od jego grzechów. A więc najpierw musisz do niego należeć. Żeby twój największy problem, czy największy problem każdego człowieka został rozwiązany, a tym największym problemem jest grzech. I nikt nie może tego grzechu usunąć. Tylko mówimy tutaj o tym, może to zrobić tylko Bóg. Tylko krew Jezusa Chrystusa. Ale on nie tylko odpuszcza grzech, on nie tylko uwalnia od grzechu, ale list do Rzymian, 8 rozdział, 1 wiersz zaczyna, co w nie ma przeto żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ktoś, kto jest w nim, jest zabezpieczony, dlatego że do niego należy. uwalnia nas od wszelkiego potępienia i wiąże to z tym wymalowanym przed ich oczyma obrazem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ale chciałbym jeszcze raz, żebyśmy wrócili do tego listu do Efezjan i zwrócili uwagę na pewną zależność, która tutaj jest. Być może na nią nie zwróciliśmy uwagę, gdy te wiersze przeczytałem. Najpierw jest tak, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy zwróciliśmy uwagę na pewną kolejność, która tutaj jest? Kiedy pojawia się duch? Spotykamy się, Adam o tym wspomniał, w czwartki, już mamy za sobą 12 spotkań, mówimy o duchu. To jest jeden z fragmentów, który tą wielką prawdę podkreśla, że najpierw krzyż, a potem duch. Najpierw krzyż, a później duch. Zwróćmy uwagę, to w tych wierszach jest tutaj zapisane. Przyjęliście Chrystusa ukrzyżowanego, on przed waszymi oczami został wymalowany i dlatego duch stał się waszym udziałem. Najpierw krzyż, później duch. Jeżeli tą chronologię sprawdzimy, jak to tam w Ewangeliach wygląda, to myślę, że bez trudu to potwierdzimy. Wiemy o tym, że duch nie pojawia się nagle bez zapowiedzenia. Pan Jezus wiele czasu poświęcił na to, żeby o duchu mówić swoim uczniom. I nie tylko, i chciałbym taki wiersz przeczytać, to jest jeden z tych takich wierszy znanych fragmentów Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus mówi o duchu, ale chciałbym, żebyśmy na coś zwrócili uwagę. Jest jedno z wielkich świąt w Izraelu i to jest 7 rozdział od 37 wiersza będę czytał do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś wierzy, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I gdy mówiliśmy o duchu, to ten wiersz, ten fragment czytaliśmy wielokrotnie, żeby zwrócić uwagę na to, kiedy duch jest dany. Duch jest dany najpierw krzyż, uwielbienie, później duch. I gdy Pan Jezus mówi o duchu, to wymienia 4 postawy, które człowiek musi mieć, zanim do jego życia przyjdzie duch. Po pierwsze, jeśli ktoś pragnie. Zaczyna się od tego, że musisz pragnąć. Jeżeli jesteś, należysz do tych, którzy mówią, ale ja bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. Ja chodzę do zboru, ja tam angażuję się w różne rzeczy i żyję takim porządnym życiem i Pan Bóg musi to docenić. Wszystko zaczyna się od pragnienia, jeśli kto pragnie. Ale jest niewystarczające to, że mam pragnienie, ale powstaje pytanie, co z tym pragnieniem mam zrobić? Gdzie go ulokować? My podkreślamy to, że jest ważną rzeczą, żeby chodzić do zboru. A ja z przekory zawsze podkreślam, że to jest niewystarczające, bo to cię, drogi słuchaczu, nie doprowadzi do zbawienia. Możesz całe życie chodzić do zboru i zostaniesz potępiony. Musisz, tu nie jest napisane, jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do zboru. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Czy przyszedłeś do Chrystusa, tego, o którym teraz mówimy, tego, który za ciebie umarł, tego ukrzyżowanego, tego, bez którego nie ma zbawienia. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli niech ze mnie czerpie. Ja dla niego mam napój, który go zaspokoi. A więc najpierw pragnie, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. I z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeszcze raz to przeczytam. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I później ten następny wiersz. Kto wierzy we mnie? Cztery rzeczy. Pragnąć, przyjść do Chrystusa, pić z Niego, czyli zaspokajać pragnienie i wierzyć. I to słowo wiara się nam ciągle powtarza, bo zadaje pytanie apostoł Paweł, w jaki sposób zostaliście usprawiedliwieni? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest taki test dla mnie na dzisiaj. Czy jestem człowiekiem, który pragnie? Czy jestem człowiekiem, który do Chrystusa przychodzi? Czy jestem człowiekiem, który zaspokaja się Nim? I czy jestem człowiekiem, który całą swoją ufność położył w Nim? I jeszcze raz ten fragment przeczytam. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. To mówił do tych, którzy w niego uwierzyli. W innych miejscach Pan Jezus również mówi o duchu, zapowiada go. A gdy Pan Jezus przekazywał ten obraz Jezusa ukrzyżowanego, to mówił o tym, w nim musisz położyć całą swoją ufność, całą swoją nadzieję. On sprawiedliwy umiera za ciebie. On bezgrzeszny za ciebie grzesznego. Apostoł Paweł z nim się zidentyfikowałem. Jest inny fragment, który w tej samej Ewangelii, który mówi o tym, co zrobi duch, gdy przyjdzie. Oczywiście są to też słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, bo to on go zanonsował. On powiedział, ja odchodzę, ale ja powiem, kim będzie ten, który przyjdzie po mnie. Ja wam o nim coś opowiem. I między innymi takie słowa wypowiada o duchu, to jest Ewangelia Jana, 16 rozdział od 8 wiersza. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Gdy apostoł Paweł Galacjanom maluje obraz Jezusa Chrystusa, i to tak powiem, nie tego, który szczęście przynosi, nie tego, który pragnienia zaspokaja, nie tego, który byt polepsza i tak dalej, jest cała lista oczekiwań, które ludzie mają i mówi się im, on to wszystko ci da. Ale nie mówi się, że on umarł i ty musisz być z nim zidentyfikowany. I gdy apostoł Paweł mówi o tym Jezusie ukrzyżowanym, to równocześnie, bo nie ma innej możliwości, działa w nich Boży Duch. W tym celu, żeby pokazać, że są grzeszni. Bo gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu. Ale gdy my myślimy o grzechu, to najczęściej mamy na myśli grzechy różne. I cała masa tych grzechów jest. Nawiasem mówiąc, w tym liście pod koniec można je przeczytać pod tytułem Uczynki ciała. Ta lista nie jest skończona, także tam i tym podobne, tam by coś można było jeszcze dodać, gdyby ktoś chciał. Ale gdy przychodzi Boży Duch, to przekonuje, jesteś grzeszny i Duch Boży ma w ten sposób działania, że pokazuje człowiekowi grzech, ale pokazuje drogę wyjścia. Bo zwróćmy uwagę, tym największym grzechem nawet nie jest to, co ten człowiek zrobił. Tym największym grzechem jest to, że nie uwierzyli we mnie. Ja dla nich nie stałem się ratunkiem. Postanowili to jakiś na swój sposób rozwiązać. Tych sposobów ludzie wymyślili ich bardzo wiele. Albo po prostu jedna z takich postaw to ja nie jestem taki zły. Tych, którzy są gorsi ode mnie, to jest o wiele więcej. Grzech, ten największy, bo on zamyka możliwość zbawienia, drogę do zbawienia, to jest niewiara w Pana Jezusa, tego ukrzyżowanego, jako tego, który jest jedynym Zbawicielem. O grzechu i o sprawiedliwości. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to musi osądzić grzech. Nie ma żadnej innej możliwości. I o sądzie i są dwie możliwości. Albo my zostaniemy osądzeni, albo Chrystus za nas został osądzony. I jeżeli jesteśmy w Nim, jesteśmy uratowani. Gdy apostoł Paweł zadaje pytanie, w jaki sposób otrzymaliście ducha, bo to jest takie pytanie, które zadaje Galacjanom. Nie chcę rzucać tego pytania tak wprost. Gdybyśmy się wsłuchali, jakie ludzie mają pomysły na to, jak otrzymać ducha, no to byśmy byli zdziwieni, jak długą listę można wymienić. Apostoł mówi przez wiarę. Przez wiarę. Czytaliśmy to też, gdy Pan Jezus mówił w ostatnim dniu święta, gdy wołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije z wnętrza jego popłynie. A to mówił do tych, którzy w niego uwierzyli. Przez wiarę. I to jest zdumiewające, że z jednej strony jest to tak proste, a człowiek ma to do siebie, że zawsze komplikuje, mówi no tak, ale i tam wymienia różne rzeczy. Boże Słowo mówi o tym w prosty sposób. W jaki sposób otrzymaliście ducha? Zobaczyliście Chrystusa ukrzyżowanego, zrozumieliście, co z tym się wiąże i uwierzyliście. I na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa duch wam został dany. Obecność ducha w życiu człowieka jest sprawą fundamentalną i kluczową. Apostoł napisze, kto nie ma ducha Chrystusowego, to on nie jest jego i rozstrzyga to sprawę definitywnie raz na zawsze. Ale gdy czytamy ten fragment, i na to chciałbym zwrócić uwagę, i być może jeżeli tyle z tego, o czym teraz mówię, nam zostanie, to poczytam to sobie za sukces. Chcę zwrócić uwagę na kolejność. Najpierw krzyż, a później duch. Najpierw upamiętanie, a później duch. Najpierw to, co jest związane z krzyżem, a później dopiero Boży Duch. Bywa, że próbuje się gdzieś to zmienić, czy jakieś inne konfiguracje ułożyć, ale Boże Pismo o tym mówi bardzo wyraźnie. W tym fragmencie, który czytaliśmy, przeczytaliśmy tylko trzy wiersze i w tych trzech wierszach myślę, że jest to wyraźnie powiedziane. Drogi bracie i siostro, słuchaczu, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Gdybyś go miał tak powiedzieć, albo gdy ludzie mówisz o Jezusie Chrystusie, to jakiego Chrystusa im przekazujesz? Bo apostoł Paweł mówi, są tacy, którzy innego Chrystusa zwiastują. Ale on zwiastował Chrystusa ukrzyżowanego. To jest tego, który za nas umarł. To jest tego, który dlatego, że umarł, został wywyższony, został uhonorowany i na dowód na to, że tak się stało, że ofiara została przyjęta, duch został dany. I o tym możemy przeczytać w różnych miejscach Bożego Słowa. Pomyślmy, skonfrontujmy to też z naszym wnętrzem. W którym miejscu jestem? Czy jestem człowiekiem, który naprawdę pragnie? Czy jestem człowiekiem, który przychodzi w to miejsce, w które powinien przyjść? Czy jestem człowiekiem, który się karmi Chrystusem? I czy całą ufność w Nim położyłem? Stosunek do Bożego Słowa bardzo wiele o nas mówi. Stosunek do Bożego Słowa bardzo wiele o nas mówi. Czy jestem człowiekiem, który jest głodny Bożego Słowa, czy który jest głodny Bożych spraw? Czy mam takie poczucie? Właściwie to ja już jestem zabezpieczony. I tylko czekam tak niecierpliwie, a nie jest tutaj łatwo na tym świecie żyć. Ale tak do końca wytrwam, będę chodził tam, gdzie trzeba chodzić. Bóg to uhonoruje. Najpierw krzyż, później duch. Thank you.